Przepraszam, to ja jestem na podglądzie. Po tych schodach to ja się będę człapać. Teraz wyłączcie. Ostatni pan, zamknij tam drzwi, bo jak bezdomny przyjdzie, to nam gwiźnie telefon. A tu powstaje hospicjum dziecięce. Chciałam panom pokazać. Tu właśnie będzie dobudowany budynek połączony z tym. I to jest właśnie to wołanie o 2 miliony moich rodaków. Tu na przykład na oknie stoi bukiet z tyłu za nami. Mieliśmy młodą dziewczynę, mieli wziąć ślub i kiedy chłopak ją prosił o rękę, był ten bukiet ładniejszy, bo już troszkę stoi i tam był ukryty pierścionek zaręczynowy. No zaręczyli się, ślub się nie odbył, w sukni ślubnej została w trumnie. Siedziałam w biurze tu hospicjum w Wilnie, drzwi na zewnątrz były otwarte i nagle w tych otwartych drzwiach staje mężczyzna, ledwo trzymający się na nogach, pijany, bezdomny. Kiwa się i mówi takim polsko-rosyjsko, powiedziałabym językiem tutejszym wileńszczyzny i mówi: siostra, Jezus nie może być w śmietniku, nie? I ja tak podniosłam wzrok zza biurka i patrzę, mówię: a co pan ma na myśli? Mówi: ja byłem głodny, ja w śmietniku szukałem, ja go teraz tu cytuję, żarcia. I ja nie znalazłem żarcia, ale znalazłem jego. I zza pazuchy po prostu wyciąga taką potrzaskaną płaskorzeźbę głowy Jezusa w cierniowej koronie. Bardzo brudna ta płaskorzeźba, bo wy tu przywracacie twarz człowiekowi, to jemu przywrócicie. Ja po prostu się rozpłakałam. Ja wstałam, tego śmierdzącego bezdomnego przytuliłam i mówię: wiesz co, to chodź, razem to zrobimy. Przed budynkiem hospicjum jest taki właśnie stół pod dachem. Mówię: masz, tu są farby, które zostały mi z malowania, po prostu hospicjum, pędzel, przymaluj, a ja ci pójdę zrobię coś w kuchni do jedzenia. Dziewczyny zaraz tu na oddziale, poszłam do nich, mówię: słuchajcie, mamy tu jakieś ubrania, czystą bieliznę, przygotujcie, wykąpiemy go. Później wielokrotnie go widziałam na ulicach Wilna, raz był trzeźwy, raz był pijany, ale zawsze był ten gest: siostra, jak tam twarz Jezusa? Po detoksie w ośrodku dla bezdomnych, w tej chwili mam pracę, jest trzeźwy. Można przywrócić twarz, kiedy się człowieka przytuli. Letni mężczyzna, niespełna 36 dokładnie miał lat, leżał w łóżku, laptop na łóżku i któregoś razu właśnie, no zawsze go odwiedzała żona, jego synek 9-letni, bliscy i on tak prosto mówi: mój synek będzie miał urodziny i mówi: i wie siostra, myśmy nigdy nie mieli czasu, bo ja byłam w pracy albo żona była w pracy, kupował mu się coraz fajniejszy prezent i mówi: a to mogą być jego ostatnie urodziny, kiedy ja jeszcze żyję. Więc my bardzo szybciutko salę tego mężczyzny udekorowaliśmy kwiatami, balonami. W sali chorego został ustawiony stół nakryty białym obrusem, słodycze. Zaproszona została cała rodzina, łącznie właśnie z 9-letnim jego synkiem. Na ulicy za oknami wystrzeliły fajerwerki. Były urodziny i na tych urodzinach spotkały się trzy pokolenia tej rodziny ze strony ojca tego chłopca, matki. Świętowali do późna w nocy i następnego dnia, kiedy ja poszłam do tego chorego, jemu płynęły cicho łzy, bo on wiedział, że odchodzi z tego życia. I mówi: wie siostra, może to jest, było właśnie po to, żeby poczuć piękno rodziny. Przerywamy. Chodź kapelan, bo dostaniesz w zęby. Prawnik kurii wileńskiej nagrywają, my robimy przerwę. Zjedz coś, kapłan, w kuchni.
To siostra, na to robię przerwę.
Tak, żeby zjadł coś w kuchni, bo przyjechali tacy, mogę powiedzieć moim językiem, wariaci, których nie znałam, z Poznania i mówią, że chcą nagrać coś, żeby pomóc. Także to nie było planowane. Czekajcie, idę uścistekać moją chorą. Swej pi. Pamiętam sytuację, kiedy jeszcze trwał remont tego budynku hospicyjnego, właśnie też były długi. Jeszcze nie było zalegalizowanej działalności hospicjum, na Litwie nikt nie wiedział, co to jest hospicjum i przyjechali z Gorzowa moi przyjaciele. No i siedzieliśmy na zewnątrz właśnie pod jakimś tam dachem altanki. Oni mają niepełnosprawną córeczkę. Kiedy ona miała 5 lat, kąpała się w wannie, w łazience i jej mama wyszła, bo zadzwonił telefon. A jej o 2 lata młodszy braciszek do tej wanny, do wody wrzucił farelkę pod prądem i nastąpiło porażenie prądem. Wtedy, kiedy tu u mnie byli w Wilnie, to miała kilkanaście lat i ja tam właśnie przy nich, jako przy ludziach bliskich memu sercu, znaliśmy się z Gorzowa, po prostu zaczęłam płakać. Mówię, wiecie, napisałam rezygnację do moich przełożonych, że no nie dam rady, remont hospicjum to są miliony, ja tego nie mam. I ta Asia tak oparła się o moje ramię, położyła głowę i mówi, ciocia, a ty jesteś z zakonu, co mówi Jezu, ufam tobie, tak? Więc ja znowu taka... Siostra zakona, mówię, tak, Asiu, tak, jestem z tego zakonu, bo to Jezu, ufam Tobie, z naszą codziennością. I ona mnie tak wzięła za ramię i mówi, ciocia, a ile razy Ty na dzień mówisz to Jezu, ufam Tobie? I mnie już zaczęło tak właśnie gdzieś wewnętrznie to prostować. Spojrzałam tak na tą dziewczynkę, bo wiem, że intelektualnie jest niepełnosprawna, więc to nie był jej głos. Spojrzałam jej w oczy i mówię, Asiu, no nie wiem ile razy, ale wiele razy w ciągu dnia. Ciocia, to ty uwierz w to, co mówisz. Ja podarłam tę rezygnację i hospicjum jest, służy, pomaga i przychodzą, nie powiem, że się nie skończyły te chwile, kiedy płaczę, kiedy idę do kaplicy, kiedy proszę Boże pomóż, bo jest jakiś próg nie do pokonania, przestrzeń nie do pokonania, no i się pokonuje, Pan Bóg podsyła ludzi. Kiedy był remont też hospicjum, była sytuacja trudna, bo budynek stary trzeba było dostosować do hospicjum. I w ostatnim momencie, kiedy już mieliśmy te zezwolenia, projekty zatwierdzone, nagle byłam na trzecim piętrze i patrzę, że tu by można było zrobić takie uchylne okna, żeby na starówkę nasi chorzy mieli widok, że na wózku czy z łóżkiem można chorego podwieźć pod okno, otworzyć to okno i on może swoim ostatnim wzrokiem pożegnać swoje ukochane Wilno. No ale architekt mówi, siostro, no już mamy za późno, zima się zbliża, dach musimy kłaść, nie wiem czy zdążymy teraz zrobić korektę i czekać na zatwierdzenie. No ale pobiegłam do Urzędu Miasta Wilna, do odpowiednich sektorów odpowiedzialnych za budownictwo i prosiłam właśnie o to, żeby szybciutko zrobili, żeby przed zimą zrobić te okna tak jak mają być. No i pan powiedział, dobrze, to róbcie, a tu projektant niech mi oficjalnie pismo przyśle, ja to zatwierdzę, a wy już róbcie, no bo już jest październik, żeby do grudnia, zanim śnieg spadnie, to zrobić. Myśmy te okna zrobili. Zgody zatwierdzającej korekty w projekcie nie dostaliśmy, ale przyszła kontrola i uznała to za samowolę budowlaną. Pojechałam właśnie do tego pana, który powiedział, zróbcie, a my później to potwierdzimy. Padły niesamowicie bolesne słowa, bo on tak patrząc mi w oczy, ja mówię, pan mnie zawiódł, pan mnie okłamał, pan jako urzędnik wprowadził nas w długi, bo ja muszę teraz tę karę zapłacić. I on właśnie z takim, powiedziałabym, bolesnym akcentem mówi, a po co w ogóle na Litwie jest hospicjum? Róbcie sobie w Polsce te hospicja, pani jest Polką. A ja mówię, ale proszę pana, my w Polsce mamy kilkaset, jeśli nie więcej, a wy na Litwie nie macie żadnego hospicjum. Ja tu przyjechałam, ja Polka, żeby dla mieszkańców tej ziemi utworzyć taki dom, gdzie człowiek cierpiący zapomni, czym jest cierpienie, gdzie człowiek płaczący zacznie się uśmiechać. I mówię, ja panu nie życzę, żeby pan został pacjentem naszego hospicjum, bo wtedy by pan doświadczył. Mówię, dobrze, a na tą karę, którą miałam teraz zapłacić za samowolę budowlaną, to bardzo proszę, żeby pan mi ze swoich łapówek te pieniądze dał. I powiedziałam to bardzo otwarcie i ten pan chyba nie był gotowy, że siostra zakonna może w ten sposób argumentować. I ja mówię, ja stąd nie wyjdę, dopóki zaraz zawołam właśnie świadków, bo nie byłam sama, kiedy zgłaszaliśmy te zmiany w projekcie i wejdziemy na drogę sądową, bo zostałam celowo wprowadzona właśnie w błąd. No i ten pan, kiedy ja byłam taka mocna i powiedziałam mu, że nie życzę mu, żeby umierał na raka w bólu i cierpieniu, że to hospicjum jest po to, że pomagamy za darmo, on znowu z przestrzeni urzędnika zszedł w przestrzeń człowieka i mówi, siostro, przepraszam, wybacz mi, dobrze, zrobię wszystko, dostaniecie. Anulujemy wszystko, co było i za parę dni przyszło oficjalne pismo zatwierdzające tak zwaną samowolę budowlaną. Thank you. moja współsiostra się modli z siostrą tej młodej pacjentki. No, trwa przejście z tego życia do następnego.
Wszyscy odchodzą pogodzeni, czy szybutują?
Tak, to jest misja hospicju. Właśnie zawsze wszystko, co robimy, żeby było pogodzenie człowieka ze sobą, ze swoim bliskim środowiskiem i z Bogiem. Pamiętam nawet sytuację, kiedy pacjentka, która była samotna, miała rodzoną siostrę i kiedy już u niej choroba tak progresowała, że już nie chodziła, była na wózku inwalidzkim, przywieziona do hospicjum, ona notarialnie przepisała swoje mieszkanie swojej siostrze. Po kilku miesiącach pobytu stan się polepszył, zrobiliśmy wszystko, pacjentka zaczęła chodzić, no i podjęliśmy decyzję o wypisaniu jej do domu, bo powiem, wróciło po prostu zdrowie, gdzie od strony medycznej jest to trudne do wytłumaczenia. No i ona dzwoni do swojej siostry i mówi, że tam za tydzień podaje datę, kiedy mnie wypiszą ze szpitala, to przyjadę do domu. A jej siostra odpowiada, mówi, ale twoje mieszkanie już jest sprzedane. Ona mówi, jak to, ty już sprzedałaś moje mieszkanie? No tak, już jest sprzedane. Ona mówi, no cóż, to przyjadę do ciebie. I jej rodzona siostra jej odpowiada, że no ja ciebie nie przyjmę, bo my się nie pomieścimy. I to było ogromne wyzwanie, ale pokonaliśmy. Jak? Odzyskałam pieniądze ze sprzedanego mieszkania. Kupiliśmy nowe mieszkanie i pacjentka jest w swoim nowym mieszkaniu. A później był kolejny etap, żeby nasza dawna pacjentka pojednała się z siostrą. Pojednała się. Ale trzeba było mocnego uderzenia siostry zakonnej. Nasz pacjent jest ogrodnikiem, uprawiał ogródek i chciał, żeby, no mówi, nie mogę ogródka, więc miał w doniczkach najpierw koperek, szczypiorek, później sobie zjadał, a teraz wyhodował pomidory, na oknie stoją. Na oknie stoją jego pomidory, wyhodowane. Moje życie jest całkowicie oddane chorym i ja nie czuję, że to jest cena, to jest dla mnie dar. To jest dla mnie dar, kiedy jadę do Polski, kiedy jadę na różne spotkania, kiedy jest ogromny wysiłek, kiedy właśnie w ciągu 24 godzin potrafię kilkaset kilometrów zrobić, żeby wrócić do chorych. Czuję zmęczenie, ale to nie jest cena. To jest, ja bym powiedziała, taka perła, która rodzi się w bólu, w cierpieniu, w jakimś, no właśnie czymś, co jest dla nas ogólnie mówiąc ciężarem. Ale kiedy idę i patrzę, że ten ciężar właśnie jest po to, żeby chory się uśmiechnął, popatrzył z radością w oczy, pomachał albo zrobił gest, żeby go przytulić, to jest właśnie radość perły drogocennej.